Karta Pułapka. Audycja o grach bez prądu w Radiu Gdańsk. Zaprasza Filip Jędruch.
Dobry wieczór. Mam nadzieję, że spotkanie z grami bez prądu w poniedziałkowe wieczory stało się już Państwa małą tradycją i że słyszymy się po raz kolejny, bo po raz siódmy ta właśnie audycja na naszej antenie. Audycja Karta Pułapka, w której rozmawiamy o grach bez prądu. Cóż to znaczy? O tym za chwilę. Ja nazywam się Filip Jędruch i chciałem podziękować, jeśli Państwo wracają tutaj na naszą antenę właśnie w ten dzień i specjalnie o tej porze. Jeśli chodzi o kontakt, gorąco do niego zachęcam. Kontakt mailowy można znaleźć na stronie, ale podam go także teraz. f.jedruch to e-u-otwarte-i-c-h, f.jedruch@radiogdansk, pisane łącznie.pl. A czymże są owe gry bez prądu, o których tutaj rozprawiamy bez ustanku, a właściwie o których mówią moi goście, bo to głównie na tym opiera się nasze spotkanie. Gry bez prądu to planszówki oczywiście, to także gry karciane, jak się już dowiedziałem, zaliczane do nurtu planszówkowego, to także gry RPG w całej swojej wielkiej, wielkiej rodzinie. Gry RPG to role-playing games, można w nie grać także samemu, jak przekonaliśmy się w zeszłym tygodniu. Także to są dwa główne zbiory tematyczne, w których się poruszamy i staram się tak komponować tę audycję, żeby te tematy poruszać naprzemiennie. Dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o grach planszowych, ale nie zabraknie też ciekawego elementu, ponieważ w tym naszym spotkaniu trochę znajdziemy jednak punktów stycznych, gier prądowych, gier wykorzystujących prąd, gier na przeglądarki, gier na telefony z grami planszowymi, które mogą mieć właśnie jeden wspólny temat. Co to oznacza? Bo ta wypowiedź dość enigmatyczna, przyznaję, muszą Państwo zostać z nami, to wyjaśni się w drugiej części rozmowy. Rozmowa dzisiejsza podzielona będzie na dwie części, tak jak to zwykle u nas bywa. Część pierwsza już za moment, po krótkiej przerwie muzycznej, po tym wprowadzeniu. A jeśli chodzi o tematykę, no to w pierwszej części poznamy wydawnictwo Lucky Duck Games i specyfikę tego wydawnictwa, bo wyróżnia się ono na tle wydawnictw polskich, ale też na tle wydawnictw europejskich, powiedziałbym, a może nawet i światowych. W części drugiej właśnie kilka ciekawostek na temat tego, jak te światy gier z prądem, czy też wykorzystujących prąd i gier bez prądu mogą się przenikać. To tyle tytułem przydługiego być może wstępu, ale gorąco zapraszam na to dzisiejsze spotkanie. Przerwa muzyczna, a za chwilę rozmowa, także proszę zostać z nami na falach Radia Gdańsk.
Zagrywamy kartę. Gość audycji.
W Karcie Pułapce zagrywamy tę kartę co tydzień. Spotykamy się z ciekawymi osobami, które mogą nam trochę wyjaśnić w różnych aspektach. Czy to opowiedzieć o konkretnym rodzaju gier RPG, czy to podpowiedzieć, gdzie znaleźć planszowe newsy. No i dzisiejszy gość i dzisiejsze wydawnictwo nie jest także tutaj przez przypadek. To wydawnictwo, które wydaje ciekawe tytuły, ale które też koresponduje z nie poprzednim spotkaniem, a tym dwa tygodnie temu, ponieważ mówiliśmy wtedy o nagrodach wręczanych grom planszowym, tak zwanym growym czy też planszówkowym Oscarom, Spiel des Jahres, i to wydawnictwo właśnie w tym sezonie, w tym roku triumfuje, jeśli chodzi o polski rynek i tytuły, które będzie można znaleźć. Zapraszam na pierwszą część rozmowy, a po tej pierwszej części będzie jeszcze druga, między nimi przerwa muzyczna, ale najpierw trzeba zacząć od początku, jak to bywa.
Michał Herman, dyrektor do spraw rozwoju biznesowego w firmie Lucky Duck Games.
Chciałbym, żebyśmy naszą pierwszą część poświęcili samemu wydawnictwu, samemu Lucky Duck Games, bo tak sobie myślę, ale nie wiem do końca, to jest dywizja polska, ale sam wydawca jest chyba skąd indziej, albo jest większy.
Lucky Duck Games jest rzeczywiście firmą o obco brzmiącym imieniu, o obco brzmiącej nazwie, natomiast jest to polska firma, wprawdzie założona przez Francuza, Vincenta Vargonjean, ale mieszkającego od 8 lat w Polsce, mającego tu polską rodzinę. No jesteśmy firmą w tym momencie 40-osobową, natomiast działamy na trzech rynkach. Na rynku polskim, który jest naszym najmłodszym rynkiem z trzech, oraz na rynkach angielskojęzycznych i francuskojęzycznych. I w tychże też krajach zatrudniamy kilka osób, natomiast większość firmy stanowią Polacy w dwóch biurach warszawskim i krakowskim.
Jak można scharakteryzować wydawnictwo? Czy jest jakiś konkretny profil gier, w które idziecie?
Jak wiele wydawnictw tworzymy własne gry, ale wydajemy też gry na licencji różnych partnerów zagranicznych. To gry licencyjne są naprawdę różne, o różnym profilu, natomiast my robimy też własne gry i my specjalizujemy się w tak zwanych grach hybrydowych. Gry hybrydowe są to gry planszowe połączone z elementami aplikacji. Do wszystkich gier, które my tworzymy sami w studiu, wymagana jest specjalnie stworzona przez nas aplikacja, która w jakiś sposób urozmaica rozgrywkę i jest jej integralną częścią. I to jest zdecydowanie taki nasz wyróżnik. Jesteśmy jedną w zasadzie z dwóch firm na świecie, która robi tego typu gry na dosyć wysokim poziomie.
To musimy ten wątek zgłębić. W takim razie to jest aplikacja komórkowa, aplikacja taka elektroniczna?
Tak, to są aplikacje na komórki, na urządzenia mobilne, darmowe, które jakby my tworzymy, my wieszamy je w sklepach wirtualnych. Są do pobrania, po prostu kto kupi naszą grę, pobiera sobie taką aplikację i gra później w planszówkę z użyciem aplikacji.
To ciekawostka, czyli połączenie tak naprawdę świata gier bez prądu z trochę tym prądowym.
Tak, nasze gry rzeczywiście są połączeniem gier bez prądu z tymi z prądem. To jest rzeczywiście dosyć unikalna cecha, taka nasza nisza, którą my sobie znaleźliśmy. Wyszło to trochę dlatego, że właściciel firmy wcześniej zajmował się robieniem aplikacji właśnie, gier takich free to play. Tu mieliśmy jakby już doświadczenie po prostu w tworzeniu tego typu kontentu i postanowiliśmy to połączyć ze światem gier planszowych.
Jeśli chodzi o gry, które tworzycie samodzielnie, czy też właśnie wydajecie takie, które są u was, tylko i wyłącznie są wasze, jak one powstają? Czy macie zespół, który je tworzy, czy prowadzicie jakiś nabór?
Tak, mamy zespół, jest nas w firmie blisko w tym momencie 40 osób zatrudnionych na etatach, połowę z tego stanowi tak zwane studio, czyli zespół osób, które zajmuje się tworzeniem gier, od kierowników projektu, poprzez testerów, pisarzy, bo nasze gry, które mają aplikacje, przeważnie zawierają w sobie jakąś dużą ilość tekstu. Są to gry narracyjne przeważnie, czyli po prostu dostarczamy to, co trudno jest w normalnej planszówce dostarczyć, nie pakując jakiejś wielkiej książki tak naprawdę do środka, więc mamy też zatrudnionych pisarzy, mamy zatrudnionych ilustratorów i oni tą grę tworzą. Oczywiście autorzy często to są osoby zewnętrzne, chociaż my autorów własnych też mamy. I tak, my tworzymy grę od zera.
Jak wygląda ten proces? Czy zawsze wychodzicie od pomysłu, czy może bardziej takim pierwszym krokiem jest mechanika, czy coś, co powinno powstać?
To jest różnie tak naprawdę. Przeważnie gry powstają od tego, że ktoś stworzył jakąś mechanikę i dorabia się później do niej całą otoczkę, czyli ilustrację, czyli temat gry, o tym, o czym ta gra fabularnie tak jakby będzie. Natomiast przeważnie na początku powstaje mechanika, ale bardzo często ona powstaje też już z narzuconym jakby z góry tematem, tak? Czyli no, na przykład zadajemy konkretnemu autorowi, czy organizujemy konkurs wśród autorów, mówiąc, że potrzebujemy grę, i tu przedstawiamy specyfikację gry, że potrzebujemy grę od 2 do 4 graczy na 120 minut dla takiego przedziału wiekowego, dla takiego doświadczenia jakby tej naszej grupy docelowej. I tak jak mówię, no albo jest to jakiś już jeden autor, któremu to zlecamy, albo robimy konkurs i możemy mieć więcej lub mniej zadanych na początku jakby aspektów tego, co chcemy w tej grze dostać. Później następuje proces tak zwanego developmentu, czyli rozwoju gry. Przy większych grach to trzeba mieć świadomość tego, że gry powstają często przez rok, przez 2 lata, czasem nawet dłużej. Więc jest to dosyć długi proces jeszcze, w którym się ten produkt finalny, bo gry są też produktem, oprócz tego są fajną rozrywką, są rzeczą, którą się sprzedaje później w sklepie, więc jest, oprócz samej mechaniki jest cała gama jakby rzeczy, o których trzeba pamiętać, mając po prostu z tyłu głowy to, że ta gra trafi na półkę i jeszcze oprócz tego, że fajnie, że ją robimy, ale żebyśmy mieli czym się najeść, że tak powiem, to jeszcze musimy sprzedać tę grę, więc to jest jeszcze długotrwały proces później.
Jasne. Zastanawiam się, czy moglibyśmy wziąć jakąś grę tak z brzegu, którą ostatnio na przykład stworzyliście i trochę opowiedzieć o tym procesie, bo to jest takie szalenie interesujące.
Chyba naszym najbardziej sztandarowym produktem, który jest znany, no mogę śmiało powiedzieć, na całym świecie, bo gra sprzedała się w ponad 500 000 egzemplarzy i przetłumaczona została na 26 języków, są Kroniki Zbrodni. To jest detektywistyczna gra narracyjna, która wykorzystuje system skanowania kodów QR. Jesteśmy detektywami i prowadzimy śledztwo. Natomiast wszystkie karty w grze mają na sobie nadrukowany kod QR i możemy wchodzić w interakcję z osobami. Możemy pytać ich o wszystkie inne osoby, rzeczy, lokacje, które mamy przed sobą, leżące na stole, poprzez skanowanie tego po prostu komórką, dzięki czemu dostajemy tak naprawdę ogromną grę narracyjną, która w środku ma tekstu tyle, że starczyłoby na 600-stronicową książkę. Natomiast proces tworzenia gry, po tym jak powstała mechanika, później trzeba było napisać scenariusze, do tego zatrudnieni byli profesjonalni pisarze, którzy zajmują się tworzeniem treści książek kryminalnych. Później to wprowadza się do takiej specjalnej aplikacji, taki no, po prostu program komputerowy. Tworzy później do tego ilustracje, tworzy do tego sceny VR, bo w tej konkretnej grze możemy, odwiedzając lokację na telefonie, zobaczyć taką 360-stopniową stworzoną scenę wirtualną, czy po prostu jakby jesteśmy na miejscu zbrodni, oglądamy to. Taką scenę też trzeba wymalować, tym się zajmują jeszcze osobni artyści. Później trzeba wszystko zaimplementować do aplikacji, stworzyć specyfikację tego, co znajduje się w pudełku, wybrać firmę, która będzie to produkować. No i po jakimś pół roku, przy dobrych wiatrach, gra może będzie na półce wtedy.
Widzę, bo rzuciłem okiem w sklep, że ta gra też ma różne wersje, tak? Czyli to jest pomysł, który można adaptować do różnych realiów historycznych na przykład.
Tak, dokładnie. Tworząc mechaniki na dłuższą metę, myśli się oczywiście o tym, że fajnie by było, jeśli gra zaskoczy, żeby stała się serią gier. Bo jeśli gra ma już wymyśloną mechanikę, a szczególnie w naszym przypadku my też budujemy całe aplikacje od zera w naszej firmie, to fajnie by było z niej skorzystać później. Jeśli ona rzeczywiście zaskoczy, to staramy się gry robić tak, żeby one później rzeczywiście mogły dostać jakieś drugie życie w jakimś innym tak zwanym settingu. Czyli pierwsza część Kronik Zbrodni odbywała się we współczesnym Londynie, ale dodatek do gry przenosił nas na przykład w lata 40. do Los Angeles, a cała nowa seria gier, która została teraz wydana, czyli tak zwana seria Millennium, przenosi nas odpowiednio do Paryża roku 1400, roku 1900 i roku 2400. Więc jak najbardziej dobrze przemyślane gry, dobrze przemyślane produkty dają później pole do takiego rozwoju i wykorzystania po prostu tej bazowej mechaniki.
Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Proszę zostać z nami.
Karta Pułapka. Audycja o grach bez prądu w Radiu Gdańsk. Zaprasza Filip Jędruch.
W Karcie Pułapce dzisiaj o grach planszowych, o różnych aspektach gier planszowych, głównie z perspektywy wydawnictwa Lucky Duck Games. No i gdzieś się łączą te światy gier, które znamy z telefonów komórkowych czy z przeglądarek internetowych, z grami planszowymi. To znaczy, jeśli jeden tytuł odniósł sukces na konkretnej platformie, no to można się spodziewać, że zostanie niebawem zaadoptowany właśnie na kolejne medium. Będzie można zagrać, ale w inny sposób. Trochę więcej na ten temat w drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy. Gorąco zachęcam.
Poznaliśmy już trochę Lucky Duck Games, także od tej innowacyjnej strony. I tutaj mam pytanie, takie może trochę bardziej refleksyjne, czy tak będzie wyglądała przyszłość gier, czyli gry planszowe i gry z prądem będą się gdzieś tam przecinały, czyli do tych gier będą dołączane aplikacje, jakieś kolejne nowoczesne gadżety. Czy to będzie wszystko szło w tę stronę?
Na pewno jakaś część niewielka rynku pójdzie w tę stronę, natomiast my jesteśmy taką trochę, no, znaleźliśmy sobie taką niszę trochę, w której się dobrze odnajdujemy. Natomiast całość rynku planszowego na pewno nie będzie szła w tą stronę, ponieważ ludzie w planszówkach szukają właśnie często oddechu od urządzeń, od świata wirtualnego, od ekranu, chcą posiedzieć po prostu nad planszą. I w naszych grach też oczywiście siedzą nad planszą, acz jest ten dodatkowy aspekt urządzenia, które można sobie w fajny sposób wykorzystać. Natomiast no, nie uważam, żeby całość rynku gdzieś poszła w tę stronę. Planszówka jest dosyć takim specyficznym medium, które pewnie w większości się nie zmieni. Mówiąc to, mam na myśli, że ciągle w większości zapewne będzie to plansza, karty, kostki i brak elektronicznych dodatków. Natomiast tak jak mówię, jest to po prostu taka nisza, która się na pewno też będzie rozwijała, ale nie sądzę, żeby stała się w jakiejś przyszłości bliższej lub dalszej jakąś większością na rynku.
Chciałbym, żebyśmy trochę też przebiegli się po tytułach, które macie w ofercie. O kilku premierach fajnie by było na pewno powiedzieć i o pewnych nagrodach, tu już pewnie wiadomo, o co będę pytał, ale chciałem jeszcze zapytać o jedną grę, która jest trochę na styku tych nowych technologii, oczywiście wywodzi się, nie de facto, ale chciałem zapytać o Kingdom Rush, bo to jest też coś, co ma swój odpowiednik planszowy, a zaczęło jako gra typowo komputerowa i też komórkowa.
Tak, na początku jak wydawnictwo powstało, to 6 lat temu zamierzeniem naszego szefa, który wywodził się właśnie z tego świata tych gier mobilnych, było stricte przenoszenie takich gier typu Kingdom Rush czy Fruit Ninja, bo taką grę kiedyś też wydaliśmy, ze świata wirtualnego do świata planszowego. I tak przez pierwsze lata działaliśmy, natomiast teraz odeszliśmy już trochę od tego modelu, czyli robimy też gry, które nie bazują na żadnych znanych licencjach, na żadnych znanych grach na komórki czy to na komputery. Natomiast Kingdom Rush jest takim przykładem, że jakby ciągle gdzieś i tak patrzymy i ten typ gier co jakiś czas będziemy próbowali przenosić, bo Kingdom Rush jest znaną grą, tak zwanym tower defense'em na aplikację, a my przenieśliśmy to w przynajmniej moim przeświadczeniu w całkiem udany sposób do świata planszowego.
Czyli to była wasza produkcja? To wy to przenieśliście, tak?
Tak, tak. Kingdom Rush jest grą stworzoną przez Lucky Duck Games. Znaczy mówię oczywiście o Kingdom Rushu planszowym. Kupiliśmy licencję, tak, od firmy, która miała licencję na aplikację i stworzyliśmy od zera grę planszową.
Super. Czy tutaj ja dobrze łączę kropki? Czy w to był zaangażowany też nie Kickstarter albo Kickstarter, albo jakiś wspieracz w sensie portalu takiego?
Tak, tak. Część gier, które wydajemy jako Lucky Duck Games trafiają do tak zwanej normalnej retailowej sprzedaży, czyli po prostu trafiają do sklepów. Natomiast część dużych projektów robimy przez tak zwane wspieranie społecznościowe, czyli portale typu Kickstarter albo GameFound, gdzie gracze wspierają nas i dostają ofertę gry, która stworzona będzie za rok, półtora, dwa lata i zbieramy na to po prostu pieniądze. Akurat Kingdom Rush był największym naszym projektem do tej pory, bo jeśli mi pamięć nie myli, zebraliśmy 1 200 000 dolarów bezpośrednio na ten projekt.
Chyba właśnie przez ten sukces gdzieś tam trafiłem na tego wspieracza i obserwowałem, jak to wszystko się rozwija. No to wskoczmy w takim razie w nagrodę, bo to jest dobry czas dla was, bo nie wiem, czy to można nazwać zbiegiem okoliczności, na pewno szczęśliwym takim rzutem. Dwie z waszych gier dostały nagrodę Spiel Der Jahres, jeśli dobrze wymawiam, już się postarałem się nauczyć dwie rozmowy temu. Jakie to tytuły i czego możemy się po nich spodziewać?
Rzeczywiście dwie nasze gry, które wydajemy w Polsce, bo trzeba zaznaczyć, że to na przykład nie są gry stworzone przez nas, są to gry, które my jako licencjobiorca postanowiliśmy przenieść na rynek polski i rzeczywiście dwie z nich otrzymały dwie najważniejsze nagrody w naszym świecie gier planszowych, tak zwane planszówkowe Oscary, czyli właśnie niemiecką nagrodę gry roku Spiel des Jahres i są to Mikro Makro na tropie zbrodni i gra Paleo. Mikro Makro to niesamowicie innowacyjna gra, jest połączeniem dosyć znanej książki zabawy, którą pewnie kojarzycie Państwo z dzieciństwa, czyli Gdzie jest Wally, i do tego domieszane zostały sprawy detektywistyczne. Dostajemy ogromną, 1,5-metrową w długości planszę z wielkim wymalowanym miasteczkiem, w którym dzieje się milion szczegółów i dostajemy do tego 16 zestawów kart. Karty prowadzą nas bezpośrednio, mówią, co mamy znajdywać na tej planszy i dzięki temu rozwiązujemy zagadki kryminalne, które są na tej planszy poukrywane, takie krok po kroku. I rzeczywiście kapituła tej nagrody szuka dobrych gier, które popularyzują planszówki co roku i nagradza takie dosyć też podejście, jakby gry, które mogą sukcesywnie przekonać dosyć duże rzesze odbiorców do tego, żeby się, kolokwialnie mówiąc, wkręcić w to hobby planszówkowe. Natomiast gra Paleo, która dostała tytuł zaawansowanej gry roku, to jest gra, która okaże się w listopadzie tego roku. Jest to kooperacyjna gra, czyli gramy wszyscy razem przeciwko systemowi, nazwijmy to. Jesteśmy plemieniem jaskiniowców, które w swoich czasach próbuje przetrwać, na które spadają różne plagi, niebezpieczeństwa i razem idziemy przez czas z tym plemieniem i próbujemy z tymi problemami walczyć.
Pozostaje pogratulować tak naprawdę takiego wyczucia, jeśli chodzi o wydawanie gier, których sami nie tworzycie. Chciałem zapytać, czy jest jeszcze jakaś premiera, na którą czekacie, która będzie czymś takim dużym, co warto by było powiedzieć słuchaczom?
Premiera, na którą czekamy, to chyba najbardziej premiera filmowego hitu tego roku, jaką jest film Duna, ponieważ jesteśmy wydawcą na Polskę i na Francję chyba jednego z największych hitów planszowych za granicą, który nazywa się się w Polsce Duna Imperium. To jest gra, która już wyszła wprawdzie, ale czekamy na film, bo to pobudzi dodatkowo rynek i całą tą franczyzę Duny. A jeśli chodzi o gry planszowe, które jeszcze ukażą się w tym roku, to zdecydowanie czekamy na trzecią część serii Millennium Kronik Zbrodni, czyli 2400. I mamy jeszcze kilka innych projektów. W tym roku wyjdzie jeszcze 10 gier z naszym logo na rynek. Między innymi dosyć wyczekiwana Wyspa Kotów, Kaskadia, czy jeden z naszych największych hitów ostatnich dwóch lat, czyli gra Destinies.
Karta Pułapka powróci. Powróci za tydzień, w poniedziałek po godzinie 21. Już jest taki czas pourlopowy, czas, w którym ja muszę nadrobić te odcinki, żeby one znalazły się do odsłuchu też na radiogdańsk.pl. Kilka już tam jest, ale na pewno znajdą się tam także kolejne. Proszę czujnie zaglądać na radiogdańsk.pl do zakładki Kultura i Rozrywka. Tam pojawią się wszystkie odcinki, także ten, który dzisiaj właśnie się powolutku kończy. Filip Jędruch, dziękuję bardzo za Państwa uwagę. Gry planszowe, gry RPG, gry bez prądu, po prostu. W karcie Pułapce w każdy poniedziałek po 21 w tej naszej letniej ramówce. To było nasze 7 spotkanie, a 8 oczywiście za tydzień. Także już teraz można zanotować w kalendarzu i zapraszam. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.